Okrągłe, mięsne kuleczki wielkości orzecha. To chyba najbardziej rozpoznawalne szwedzkie danie. O czym mowa? Oczywiście o köttbullar, czyli klopsikach. Można przygotować je z wołowiny, z wieprzowiny, baraniny, z dziczyzny, na przykład z mięsa łosia czy jelenia, z drobiu. Ostatnio występują również w wersji wegetariańskiej. Podaje się do nich ziemniaki z wody lub kremowe pióre ziemniaczane, a także konfiturę z borówki brusznicy czy ogórki w occie. To typowe danie domowe, a także potrawa, którą bardzo często znajdziemy w menu lunchowym wielu restauracji. Dla Szwedów to comfort food przywołujący wspomnienia z dzieciństwa. Klopsiki są wszędzie. Można je zjeść w tradycyjnej, klasycznej formie, a także w licznych wersjach fusion. Klopsiki z makaronem, risotto z klopsikami, ramen z klopsikami to tylko przykładowe opcje, jakie znajdziemy we współczesnych lokalach gastronomicznych. Köttbullar kojarzą się ze Szwecją, ale ich rodowód jest znacznie starszy. Kulkami z mięsa mielonego, podawanymi na przeróżne sposoby, zajadali się już starożytni Rzymianie. Receptury na ich przygotowanie zostały zebrane w najstarszej, zachowanej rzymskiej książce kulinarnej. De Recoquinaria Libri Decem, czyli o sztuce kulinarnej ksiąg 10. Autorstwo zbioru receptur grecko-rzymskich przypisuje się Apicjuszowi, żyjącemu w pierwszym wieku naszej ery. Robiąc klopsiki, Rzymianie nie żałowali ziół, a także bogatego w smak umami garum, rodzaju sosu powstałego w procesie fermentacji ryb. Persowie przygotowywali kofta, kulki z drobnosiekanego mięsa i różnych dodatków, które rozpowszechniły się w całej kuchni arabskiej, a także indyjskiej. Do Szwecji przysmak ten zawitał prawdopodobnie w XVIII wieku. Za prekursora dania uważa się króla Karola XII. Monarcha miał dość burzliwe życie. Po klęsce w bitwie pod Połtawą na Ukrainie w 1709 roku założył on obóz w Bender. Obóz, który utrzymywało Imperium Osmańskie. Przez 5 lat król miał zatem okazję posmakować lokalnego jedzenia, w tym koftę. Podawano je wtedy jednak głównie jako przekąskę do kawy czy alkoholu. Wraz z monarchą przepis na mięsne kulki pojechał do Szwecji. Początkowo było to danie dla zamożnych, gdyż drobne siekanie mięsa było czynnością żmudną i czasochłonną, którą najczęściej zajmowały się pracujące w majątkach kucharki czy służące. Klopsikowa rewolucja ruszyła dopiero w momencie, kiedy niemiecki wynalazca Karl Drais wynalazł w XIX wieku maszynkę do mielenia mięsa. Już nie trzeba było stać długo nad deską do krojenia i w pocie czoła machać nożem. Rewolucyjny sprzęt sprawił, że klopsiki opuściły salony arystokracji i dotarły do wszystkich szwedzkich domów. Później także do innych krajów Fenoskandii, a nawet wraz z imigrantami do Stanów Zjednoczonych Ameryki. Dziś są ważnym elementem dziedzictwa kulinarnego. Nie oznacza to jednak, że kuchnia szwedzka opiera się tylko na köttbullar. W menu znajdziemy wiele innych potraw, często o znacznie dłuższej historii niż klopsiki. Przyjrzyjmy się bliżej kilku z nich. Zacznijmy od śniadania. Dziś mówi się o tym, że to najważniejszy posiłek dnia, którego lepiej nie omijać. Chociaż i w tej kwestii teorie się zmieniają. Typ i rodzaj produktów podawanych bardzo często zależy od kultury, a dawniej w dużej mierze też od panującego klimatu. W większej części terytorium Szwecji panuje klimat umiarkowany, na północy kraju subpolarny. Musimy pamiętać też o tym, że dawniej ludzie więcej pracowali fizycznie, dużo chodzili. Inna panowała też temperatura w domach. Mieszkańcy Fenoskandii potrzebowali zatem czegoś, co ich rozgrzeje, a także dostarczy odpowiedniej ilości kalorii niezbędnych do pracy. I tu pojawia się gröt, czyli kleik. W Polsce nie jest to danie, które kojarzy się dobrze. Słysząc to słowo, zazwyczaj myślimy o rozgotowanym, bezsmakowym, wodnistym ryżu, który jada się, kiedy ma się problemy z żołądkiem. I mimo, że docierają do nas przepisy z różnych stron świata, ciągle w pierwszej kolejności myślimy o dietetycznym koszmarze. Jaki zatem jest szwedzki kleik? Przede wszystkim dość różnorodny. Początków tego nie tylko śniadaniowego dania można dopatrywać się w czasach Wikingów, kiedy to produkty zbożowe odgrywały niezmiernie ważną rolę w codziennej diecie mieszkańców Szwecji. Ziaren zbóż nie tylko pozyskiwano mąkę. Część z nich kruszono w drewnianych moździerzach. Pokruszone, potłuczone ziarna zboża stanowiły podstawę kleików. Aby zmieniły się w pożywne, dające energię danie, potrzebny był jeszcze jakiś płyn. W najprostszej, ale także najuboższej wersji była to ogólnie dostępna woda. Zamożniejsi ludzie pozwalali sobie na gotowanie kleików na mleku czy piwie, które samo w sobie również jest dość kaloryczne. Pokruszone ziarna wrzucano zatem do garnka, zalewano i odpowiednio długo gotowano, aż nie uzyskały pożądanej konsystencji. Kleik można było przygotować też na wieczór i wstawić na noc do pieca, by nie stracił ciepła. Czy to wszystko? Oczywiście, że nie. Ugotowane ziarna lub mąka, kleik można przygotować również gotując mąkę, to podstawa. Kleiki wyrabia się z żyta, pszenicy, jęczmienia czy owsa. O ostatecznym smaku oraz właściwościach odżywczych decydują dodatki. Najważniejszym z nich jest oczywiście masło, bez którego kompletnie nie da się wyobrazić kuchni Fennoskandii. Warto wspomnieć, że dostępne jest ono najczęściej w wersji solonej, co jest historycznie związane z tym, że produkt ten był dobrem, którym handlowano na szeroką skalę, a dodatek soli wydłużał jego przydatność do spożycia. Nic zatem nie uszlachetni smaku kleiku, tak jak łyżka dobrego, kremowego masła. Z Wermlandu pochodzi newgrot, wyrabiany z palonych i mielonych ziaren owsa. Tę owsiankę serwuje się w wersji wytrawnej z wieprzowiną. Najczęściej są to pachnące, smażone plastry bekonu. Nie można zapomnieć także o konfiturze z borówki brusznicy. Dla odmiany klapgrot to słodkie danie. Jest to kasza manna gotowana z jagodami lub borówką brusznicą, podawana z cukrem i mlekiem. Warto też wspomnieć o Fornirsgrot, którego nazwa znaczy kleik na odwiedziny. Robi się go na bazie pszenicy. Wśród składników są też m.in. mleko oraz jajka. Kleik ten ma bardzo gęstą konsystencję. Po ugotowaniu przelewa się go do drewnianej formy z wzorem na dnie. Po ostygnięciu formę zdejmuje się i otrzymuje eleganckie danie. Fornirsgrot dawniej był świetnym prezentem dla przyjaciół czy rodziny, do których udawaliśmy się z wizytą. Współcześnie na śniadaniu dominują kanapki oraz przetwory mleczne. Jada się też granole z jogurtem czy owoce. Same kleiki zaś w Szwecji są obecnie znacznie mniej popularne niż na przykład w Finlandii. Śniadanie mamy już za sobą. Na obiad zjadłoby się coś bardziej konkretnego. Jeśli przyjrzymy się strukturze szwedzkich dań, od razu zauważymy, że dania mięsne zawsze cieszyły się dużą popularnością. Dostęp do tego typu jedzenia przez wieki zależał w dużej mierze od zamożności. Bez względu jednak na status, każdemu marzyło się porządne danie mięsne. Wśród specjałów znajdziemy różne odmiany potraw zbliżonych swoją formą do polskich kotletów mielonych. Jednym z nich jest danie z wołowiny noszące nazwę Beef à la Lindström, czyli dosłownie stek à la Lindström. Jest ono związane z postacią Henryka Lindströma, żyjącego w latach 1831-1910. Ów mężczyzna był wojskowym, który urodził się i wychował w Petersburgu. W 1862 roku Henryk Lindström zatrzymał się w hotel Witt w miejscowości Kalmar. Podczas pobytu spotkał się też ze znajomymi. W trakcie biesiady w hotelowej restauracji wojskowy postanowił zaprezentować swoje danie. Poprosił, aby z kuchni przyniesiono mięso i dodatki. Wraz ze swoimi gośćmi kapitan uformował kotlety, które później usmażyła obsługa. Nowe danie przypadło do gustu nie tylko znajomym Lindströma. Ogólnie okazało się bardzo smaczną potrawą, którą od razu włączono do menu hotelowej restauracji. Czym zatem jest beef à la Lindström? To rodzaj kotletów mielonych przygotowanych z drobno posiekanego lub obecnie zmielonego mięsa wołowego z dodatkiem marynowanych buraków, kaparów, cebuli, a czasem także ziemniaków. Jeśli szukamy czegoś mniej pracochłonnego na obiad lub kolację, warto pomyśleć o kolejnym szwedzkim daniu z kategorii comfort food. Pyttipanna to popularne danie kuchni domowej. Trzy jego podstawowe składniki to mięso, ziemniaki oraz cebula. Produkty kroi się w kostkę i smaży na patelni lub piecze w piekarniku. Idea jest prosta. Wykorzystuje się takie mięso, jakie akurat jest w lodówce. Może być to boczek, gotowana wołowina, a nawet pokrojona w kostkę kiełbasa. Danie pyttipanna serwuje się z sadzonym jajkiem oraz zmarynowanymi burakami. kaloryczna potrawa w sam raz na chłodny sezon jesienno-zimowy. Jeżeli nie mamy ochoty na mięso, zawsze możemy wybrać rybę. Ponieważ śledziom poświęcę oddzielny odcinek, dziś kilka słów o najpopularniejszym szwedzkim specjale z łososia. Gravadlax, lub inaczej gravlax, to surowy łosoś, marynowany z dodatkiem soli, cukru oraz koperku. Sam sposób przygotowania ryby ma bardzo długą tradycję. Jeśli dosłownie przetłumaczymy nazwę produktu, otrzymamy pogrzebanego łososia. Nawiązuje to do sposobu konserwacji ryby wywodzącego się ze średniowiecznej Skandynawii. Dawniej, chcąc uchronić złowione łososie przed zepsuciem, rybacy solili je lub posypywali mąką, zawijali w korę drzew i zakopywali w piachu nad brzegiem morza. Od XIX wieku zaprzestano zakopywania ryb i zaczęto przygotowywać je tak jak współcześnie, czyli łososia myje się i osusza. Z soli, cukru i np. białego pieprzu przygotowuje się marynatę do ryby. Posypuje się ją także posiekanym koperkiem. Zamarynowany filet przechowuje się w lodówce przeciętnie od 24 do 72 godzin. Gotowy gravlax kroi się na cienkie plasterki. Idealnym dodatkiem do niego jest hovmestarsås, sos na bazie słodkiej musztardy, oleju, octu winnego, cukru, soli, pieprzu i świeżego posiekanego koperku. Gravlax świetnie nadaje się też na kanapki. Można go podać również do młodych ziemniaków. Na sam koniec zostawiłam coś specjalnego. W kuchni szwedzkiej znajdziemy wiele potraw ze skorupiakami. Jedne z nich, a mianowicie raki, mają nawet swoje święto, które trwa od sierpnia do wczesnej jesieni. Kräftskiva, przyjęcia rakowe, to bardzo ważny element szwedzkiego biesiadowania. Same raki jadano w Szwecji już w średniowieczu, ale oczywiście początkowo pojawiały się głównie w kuchni królewskiej. Zazwyczaj stanowiły jeden ze składników gęstych zup i potrawek. Kiedy w XIX wieku raki przestały wyłącznie gościć na stołach arystokratów, zrobiły się tak popularne, że praktycznie zniknęły ze szwedzkich wód. Obecnie, ze względu na akwakultury, jak i import z zagranicy, nie grozi Szwecji niedobór głównego składnika przyjęć rakowych. Na rynku dostępne są zarówno raki szlachetne, jak i rak sygnałowy pochodzący z Ameryki Północnej. Jak zatem należy przygotować się do przyjęcia rakowego? Zacznijmy od odpowiedniej oprawy stołu. W sierpniu w marketach znajdziemy całą masę gadżetów na tę okazję. Serwetki, naczynia, jednorazowe fartuchy, łatwo jest się pochlapać w trakcie walki z rakami i kapelusiki. Często ozdabiane są one motywem skorupiaków. Punkt drugi. Oczywiście same raki. Najczęściej gotuje się je w osolonej wodzie z dodatkiem kopru. Kiedy skorupiaki są już gotowe, można je zjeść samodzielnie, co wymaga nieco zabawy, lub wyjąć ich mięso i ułożyć na tostach z masłem. Ponieważ samo jedzenie raków ma bardziej formę zabawy, na stole pojawiają się też bardziej treściwe produkty. Chleb, sery, wytrawne wypieki, czy obecnie lekkie sałatki. Ważnym elementem całego rakowego rytuału są też snapsvisa, specjalne, krótkie przyśpiewki wykonywane podczas picia akwawitów, czyli wysokoprocentowych alkoholi smakowych. To był drugi odcinek podcastu Kuchniokracja, Szwecja od kuchni. Kolejny, poświęcony śledziom, już za tydzień. Więcej informacji o szwedzkiej kulturze kulinarnej znajdziecie w mojej książce Tradycje kulinarne Szwecji. Dostępna jest ona w wersji drukowanej, w dobrych księgarniach, a także w formie e-booka.